Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego szpitala na Pomorzu, stąd dziś prowadzimy audycję medyczną Radia Gdańsk. Co trzeci Polak przynajmniej raz przeszedł ostre zapalenie zatok, a co piąty miał przewlekłą infekcję, która trwała ponad 3 miesiące. Sezon na chorowanie mamy właściwie rozpoczęty i dlatego dziś z nami są lekarze laryngolodzy, którzy opowiedzą, czym może się skończyć niewyleczenie infekcji do końca. Witam przed mikrofonami panów doktorów habilitowanych Andrzeja Skorka i doktora habilitowanego Tomasza Przewoźnego z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od anatomii. Po co w ogóle człowiekowi są zatoki i jaką one pełnią rolę?
Jest taka bardzo ważna struktura, która znajduje się w obrębie twarzoczaszki. Właściwie dzięki zatokom nasza twarzoczaszka waży zdecydowanie mniej. W związku z tym te wszystkie struktury, które budują i nos, i zatoki przynosowe, powodują to, że ciężar, masa całej czaszki jest zdecydowanie mniejsza. Po drugie, zatoki wpływają na naszą barwę głosu, wpływają na cały cykl oddychania przez nos. One powodują to, że tamto powietrze jest nagrzewane. Biorą również udział w samej emisji głosu, tembr naszego głosu, czy też barwa naszego głosu zależy zdecydowanie od tego, czy mamy zatoki. I wreszcie zatoki są w pewnym sensie takimi elementami, które bronią naszą przede wszystkim podczas urazów, bronią mózgu, czaszkę, ze względu na to, że stanowią jakby takie skontrolowane strefy, które mogą się łamać, zgniatać, w zasadzie nie wpływając na sam kształt czaszki, ale jednocześnie chroniąc centralny układ nerwowy.
Czy choroby zatok mogą mieć znaczenie dla innych organów znajdujących się właśnie w okolicy, na przykład dla mózgu?
Oczywiście każdy proces zapalny, który toczy się w zatokach, może rozprzestrzeniać się zarówno do oczodołu, powodując różne powikłania związane z samą gałką oczną, z jej ruchomością, z jakością naszego widzenia, ale również niestety mogą przenosić się do centralnego układu nerwowego, powodując różne stany zapalne, przede wszystkim ropne stany zapalne, które mogą się tam dziać. Z drugiej strony zawsze jest tak, że każdy proces zapalny, który się dzieje zarówno w nosie, jak i w zatokach, ale również w zębach, migdałkach czy innych strukturach, jest takim procesem zapalnym, który może skutkować różnymi powikłaniami odległymi, typu zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerek czy zapalenie innych ważnych narządów wewnętrznych. I za każdym razem jest tak, że jeżeli my pacjenta przygotowujemy do zabiegów przeszczepowych, ten zabieg musi być poprzedzony wyleczeniem zatok, wyleczeniem zębów, wyleczeniem migdałów.
Chce pan powiedzieć, że próchnica ma wpływ, tak? Czy osoby, które nie leczą zębów, częściej chorują z
próchnica
powodu
próchnica ma niestety bardzo duży wpływ na sam proces zapalny, który może dziać się w obrębie zatok przynosowych.
Drugim takim ważnym organem, w którym możemy zaobserwować powikłania zapalenia zatok, to oczodół i gałka oczna. Możliwe są tutaj takie powikłania jak obrzęk tkanek miękkich, oczodołu, obrzęk powiek do oślepnięcia włącznie.
Także... Czyli pacjent w ogóle może nawet nie kojarzyć tego, coś mi się dzieje z okiem, a to może być konsekwencja choroby zatok.
Dokładnie, zapalenia zatok.
Jakie są objawy w ogóle zapalenia zatok? Bo my to najczęściej jako pacjenci kojarzymy, że boli nas głowa. I to najczęściej jeszcze przy pochylaniu. To jest prawda?
Bóle głowy to oczywiście jeden z głównych objawów zapalenia zatok. Poza tym głównymi objawami procesu patologicznego, który może się dziać w nosie lub w zatokach, jest upośledzenie drożności nosa. Źle oddychamy przez nos, nos jest niedrożny. W trakcie wysiłku ten nos nam się blokuje, uniemożliwiając nam pełniejszy wysiłek.
Czyli taki klasyczny katar to jest?
A oprócz tego, proszę Państwa, możemy mieć oczywiście katar. I to w pojęciu laryngologicznym są dwa różne objawy. Po pierwsze zatkany nos, a po drugie katar. Ten katar oczywiście może mieć różny charakter, może mieć ropny, śluzowy. To jest oczywiście już w pewnym sensie warunkuje nasz sposób postępowania. I bardzo ważnym objawem, szczególnie przy przewlekłym procesie zapalnym, jest upośledzenie węchu. Dla nas ten objaw jest u pacjentów, którzy mają przewlekłe zapalenie zatok, szczególnie ten zapalenie z polipami, on niestety może wpływać na to, to jest bardzo często jest jednym z pierwszych objawów, że te polipy mogą nawracać.
W których miejscach może nas boleć głowa? Może cała twarz boleć?
Ból głowy oczywiście jest uzależniony od tego, która zatoka jest objęta procesem zapalnym, czy jest to zatoka czołowa. Wtedy mamy ból w okolicy nadoczodołowej, czy w okolicy czoła. Jeżeli zatoka szczękowa, to zwykle mamy ból nad zębami, ból pod okiem. Jeżeli mamy ból w okolicy nasady nosa, czy między oczami, zwykle może to dotyczyć innych grup zatok, które się rozwijają.
Leczenie powinno być podjęte jak najszybciej, bo ten ból nie minie sam.
Oczywiście leczenie powinno być podjęte jak najszybciej. Zwykle to leczenie poprzedzamy diagnostyką, dokładnym badaniem rynoskopowym, czyli dokładną oceną tego, co dzieje się w obrębie jamy nosa.
Taka choroba może przejść w stan przewlekły.
Tak, przewlekły proces zapalny, on ma swoje różne postaci. Jedną z tych postaci jest przewlekły stan zapalny bez polipów, natomiast w drugim obserwujemy tworzenie się pewnych galaretowatych struktur, które w sposób trwały upośledzają drożność nosa. To są zmiany polipowate. One zwykle towarzyszą przewlekłemu procesowi zapalnemu.
Czym to może grozić tak nieleczony, w ten stan przewlekły?
Znaczy, z jednej strony proces zapalny przebiegający z polipami blokuje w sposób nierzadko całkowity jamę nosa. On może powodować deformację nosa, może powodować rozdęcie tego nosa, może powodować zmiany zapalne również w samych zatokach w charakterze takich ostrych stanów zapalnych. Jeżeli pacjent ma zmiany polipowate, on niestety również wpływa to na wydolność dolnych części układu oddechowego, czyli przede wszystkim płuc, skrzeli.
Wracając do czasu trwania tych objawów, zwykle przyjmujemy, że jeżeli te typowe objawy pod postacią niedrożności nosa, wycieku, bólów głowy trwają dłużej niż 3 miesiące, to wtedy podejrzewamy przewlekłe zapalenie zatok i taki chory zdecydowanie powinien udać się do laryngologa.
A czy jest konieczne leczenie laryngologiczne? Czy takie choroby powinno się konsultować z laryngologiem? Czy może leczyć na przykład lekarz rodzinny? Bo czasami, zanim się człowiek dostanie do laryngologa, kolejka jest długa. Czasami się czeka na przykład 3 miesiące, 2 miesiące. Czy można czekać, czy raczej nie?
Znaczy tak, jeżeli mówimy o ostrym zapaleniu zatok, to oczywiście tą chorobę może leczyć lekarz pierwszego kontaktu. Natomiast no, do laryngologa powinien być skierowany chory, u którego te objawy nie mijają, trwają.
Ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, to proszę, koleżanka podejdzie z mikrofonem.
Anna Sysińska-Parchowska. Ja chciałabym zapytać, przed 30 laty pan doktor Fliciński, laryngolog, bardzo przestrzegał tego, żeby małe dzieci nie zmuszać do dmuchania noska, jak miały katar, bo twierdził, że bardzo łatwo może z tego zrobić się zapalenie ucha. Czy jest, nadal się tak uważa, czy może coś się w tej dziedzinie zmieniło?
Może ja odpowiem na to pytanie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że małe dziecko, takie kilkuletnie, ma troszeczkę inną anatomię niż osoba dorosła. Mówię tutaj głównie o budowie trąbki słuchowej, czyli takiego kanalika, który łączy ucho środkowe z górną częścią gardła, a po części też z tylną częścią nosa. U małego dziecka ta trąbka jest ustawiona niemal równolegle do nosa, jak również jest znacznie krótsza. W związku z tym wydzielina śluzowa, na przykład wydzielina śluzowa zmieniona zapalnie z nosa poprzez dmuchnięcie, wydmuchanie nosa, może drogą mechaniczną dostać się do jamy bębenkowej i spowodować ostre zapalenie ucha środkowego. My w tej chwili no, troszeczkę zmieniliśmy podejście u tych małych dzieci. Raczej staramy się ten śluz wydobyć na zewnątrz. Do tego służą chociażby bardzo proste takie urządzenia dostępne w aptece, które na zasadzie podciśnienia mogą ten śluz z nosa usunąć i wtedy już nie ma tego niebezpieczeństwa wtórnego zakażenia ucha środkowego. Także jest w tym prawda.
To porozmawiajmy w takim razie o tym, jak się leczy zapalenie zatok. Czasami trzeba pacjentowi pomóc pozbyć się z zatok tych wszystkich wydzielin, które tam się znajdują. Jak to się robi?
Że troszkę inna jakby taktyka postępowania jest w przypadku ostrego stanu zapalnego zatok, trochę inna w przypadku zmian zapalnych. Zarówno w jednym, jak i w drugim przede wszystkim trzeba skupić się na postawieniu prawidłowej diagnozy. I tutaj badania dodatkowe, badania radiologiczne, badania w postaci pobieranego wymazu z jamy nosa. To są te badania, które zarówno kierunkują nasz sposób postępowania, jak i też pozwalają ustrzec tego pacjenta przed nawrotami. W leczeniu ostrego zapalenia zatok oczywiście wykorzystujemy leki, które obkurczają błonę śluzową, które powodują, że my w sposób dużo łatwiejszy sposób możemy ten nos oczyścić. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli stan zapalny jest natury bakteryjnej, zwykle stosujemy i antybiotyki. Jeśli jest inna natura, to nasz sposób postępowania oczywiście zależy od tego czynnika etiologicznego. Natomiast w przypadku przewlekłego stanu zapalnego podstawowy sposób terapii polega na podawaniu leków sterydowych do nosa. Te leki, podawanie zwykle musi być poprzedzone dokładnym oczyszczeniem. My mówimy nawet o pewnym sensie o myciu jamy nosa w środku za pomocą różnego rodzaju preparatów, zwykle pochodnych wody morskiej, które pacjent sobie sam zapuszcza, a następnie usuwa z jamy nosa. Dopiero na tak usunięty, oczyszczony nos możemy z powodzeniem stosować leki sterydowe.
Pacjenci się bardzo boją, nie wiem czy to się stosuje, bo może się już nie stosuje, tak zwaną punkcję zatok. To się kojarzy nawet źle już sama nazwa.
Oczywiście punkcja zatok jest cały czas takim zabiegiem diagnostycznym, który my stosujemy.
Jak to wygląda?
Zwykle stosujemy to u pacjentów, u których mamy zacienienie zatoki szczękowej. I ta punkcja ma w zasadzie dwa cele. Po pierwsze, my chcemy oczywiście oczyścić tą zatokę i przez to uwolnić pacjenta od bardzo silnych dolegliwości bólowych. Natomiast z drugiej strony chcemy pozyskać materiał, który będziemy mogli następnie badać i znaleźć ten czynnik etiologiczny.
A to się robi jakąś wielką igłą?
Oczywiście igła jest wielka, natomiast robimy, proszę Państwa, to w znieczuleniu miejscowym, także zabieg jest niebolesny. I nieprawdą jest, że jeżeli u jednego pacjenta zrobimy punkcję zatok, to on już zawsze do końca życia będzie musiał przy każdej infekcji tą punkcję mieć. Tak nie jest. Zwykle jest to zabieg jednorazowy i tak jak mówię, on ma te swoje dwa aspekty.
A czy jest możliwe jakieś leczenie operacyjne zatok?
Oczywiście to leczenie w tej chwili, które my prowadzimy, to jest leczenie endoskopowe. Zabiegi polegają na tym, że przez dziurkę od nosa, za pomocą stosowania różnego instrumentarium chirurgicznego, my poszerzamy w sposób oczywiście agresywny, ale poszerzamy ujście naturalne zatok. W ten sposób zabezpieczamy pacjenta przed jakby nawrotem procesu chorobowego, a z drugiej strony, jeżeli te ujście zatoki będzie szerokie, wtedy my możemy stosować z powodzeniem leki donosowe, mając może niepewność, ale przynajmniej większe prawdopodobieństwo, że te leki wpłyną do nosa, czy też tam będą działać.
Da się wyleczyć skutecznie? Czy to są lata walki?
Leczenie generalnie przewlekłego zapalenia zatok jest niesłychanie trudne, dlatego że przewlekłe zapalenie zatok jest chorobą społeczną. To jest choroba, na którą choruje około 15-20% populacji, więc u nas w Trójmieście tych pacjentów naprawdę jest wiele tysięcy. Do każdego pacjenta należy podejść bardzo indywidualnie. Czasem przyczyną z tego stanu zapalnego jest na przykład skrzywienie przegrody nosa i nim decydujemy się na leczenie samych zatok, musimy pacjentowi wyprostować przegrodę nosa. Natomiast czasem ta przyczyna jest zupełnie inna. Jeżeli mamy dziecko, u którego podejrzewamy proces zapalny, który toczy się w zatokach, nierzadko główną przyczyną tego właśnie procesu zapalnego jest za duży, przerośnięty trzeci migdałek, czyli migdałek gardłowy.
W ciągu ostatnich 30 lat otolaryngologia przeżyła prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o technikę leczenia operacyjnego zatok przynosowych, ponieważ kiedyś te zabiegi zwykle wiązały się z obecnością blizn pozabiegowych na twarzy. Natomiast obecnie większość pacjentów operujemy drogą endoskopową, co jest znacznie mniej obciążające dla tego pacjenta, bardziej przyjazne bym powiedział. Także no, mogę powiedzieć pacjentom, że proszę się nie bać takiego zabiegu. Jest to zabieg małego ryzyka.
Rozmawialiśmy o tym, że zapalenie zatok i choroby zatok mogą się, że tak powiem, przerzucić na oczy. A czy mogą się też przerzucić na uszy?
Tak, jest to możliwe. Głównie jeżeli mówimy o przechodzeniu przez ciągłość tego stanu zapalnego przez trąbkę słuchową do ucha środkowego.
I co to mogą być za choroby uszu?
Głównie jest to ostre zapalenie ucha środkowego i tak jak powiedziałem wcześniej, głównie to dotyczy małych dzieci, u których ta oporność trąbki słuchowej jest zdecydowanie mniejsza niż u dorosłych.
Właśnie to jest chyba takie charakterystyczne, że połowa pacjentów to są małe dzieci, do 11 roku życia, gdzieś tam znalazłam w statystykach, którzy chorują na zapalenie ucha środkowego, ale ta choroba zdarza się też u dorosłych.
Tak, ale znacznie rzadziej. Zdecydowanie rzadziej.
I co ją wtedy powoduje? Przewianie, chodzenie bez czapki?
Generalnie choroba przeziębieniowa, czyli jedna z najczęstszych, czy można powiedzieć wręcz najczęstsza choroba, która panuje na świecie, może doprowadzić do powikłania pod postacią ostrego zapalenia ucha środkowego. Inaczej mówiąc, stan zapalny błon śluzowych nosa, gardła. Natomiast jeżeli takie zapalenie pojawia się u osoby zupełnie zdrowej, to wtedy musimy, znaczy my jako otolaryngolodzy wzmagamy tak zwaną czujność onkologiczną. Musimy tego pacjenta dokładnie, że tak powiem, po wyleczeniu tej infekcji zbadać głównie na obecność zmian nowotworowych w obrębie części nosowej gardła, czyli w okolicy ucha.
Ta choroba pojawia się nagle i zwykle objawia się bardzo silnym bólem ucha. Czy można w jakoś domowym sposobem sobie poradzić z tym bólem, jeśli to na przykład jest środek nocy?
Gro tych przypadków to są małe dzieci i ja mamom tych dzieci, które leczę, zwykle daję takie zalecenie, że jeżeli pojawi się ból ucha, to należy oczyścić nos temu dziecku, jak również podać krople obkurczające do nosa, ponieważ odblochowanie, udrożnienie nosa zwykle również powoduje częściowe udrożnienie trąbki słuchowej, a ból tak naprawdę spowodowany jest blokadą tej trąbki i wzrostem ciśnienia płynu, wzrostem ciśnienia w jamie bębenkowej.
Czyli samemu nic nie dłubać w tym uchu, nie próbować ucha czyścić.
Nie, absolutnie nie czyścimy ucha. Oczyszczamy nos dziecku, podajemy krople obkurczające i leki przeciwbólowe ogólnie stosowane.
Mamy też taką dolegliwość, która nazywana jest uchem pływaka. I co to jest takiego?
Część osób, które zawodowo bądź rekreacyjnie moczą uszy. Niekoniecznie muszą być to zawodowi pływacy, są to również żeglarze. Są to osoby pracujące w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w magazynach. U takich osób dochodzi do maceracji naskórka w uchu.
Maceracji, to znaczy
czyli
takie
takiego rozmiękania. To jest taka sytuacja, jak na przykład leżymy godzinę w wannie, to nasze palce stają się pomarszczone. To samo dzieje się ze skórą w uchu, a należy pamiętać, że ta skóra w uchu jest niesłychanie delikatna i zdecydowanie cieńsza niż na skórze reszty ciała. I u takich osób przez ten wpływ wilgoci na skórę ucha dochodzi częściej niż pozostałej części populacji do zapaleń ucha zewnętrznego. To właśnie ucho pływaka. Jeżeli już przychodzi ten pacjent w ostrym stanie zapalnym, to leczymy go miejscowo lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, ale również takim ważnym zaleceniem jest ograniczenie ilości wilgoci. Można to w bardzo prosty sposób zrobić, chociażby z użyciem silikonowych wkładek do ucha.
A czym grożą takie nawracające zapalenia uszu? To jest tak podobnie jak przy zatokach, że mogą się w taką postać przewlekłą przekształcić?
Tak. Generalnie rozróżniamy kilka rodzajów zapaleń ucha. Ucho pływaka jest rodzajem zapalenia ucha zewnętrznego. To zdecydowanie mniej niebezpieczny typ infekcji. Natomiast nawracające zapalenia ucha środkowego, chociażby ostre zapalenie ucha środkowego, może prowadzić do przewlekłego zapalenia ucha środkowego i jeden z jego typów, nazywany perlakiem ucha bądź perlakowym przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, jest groźne dla zdrowia i życia.
Doktor habilitowany Tomasz Przewoźny i doktor habilitowany Andrzej Skorek z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są moimi i Państwa gośćmi. Przypomnę, że jesteśmy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Są z nami pacjenci szpitala, personel, a także nasi słuchacze. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, którą dziś nadajemy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Moimi gośćmi są doktor habilitowany Andrzej Skorek i doktor habilitowany Tomasz Przewoźny z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panów ponownie.
Dzień dobry.
Wracamy do rozmowy o chorobach uszu. Czy te choroby mogą mieć związek z wcześniejszym przechodzeniem innych schorzeń, na przykład w obrębie jamy ustnej?
Jama ustna to dosyć odległe miejsce a propos czynnika sprawczego zapalenia ucha, ale to, o czym już wcześniej mówiliśmy, przede wszystkim choroby nosa i zatok przez bezpośrednie sąsiedztwo, jak również choroby części nosowej gardła, czyli tej górnej części gardła, z racji tej, że w tej części gardła znajduje się ujście trąbki słuchowej i stanowi to bezpośredni kontakt z wyściółką ucha środkowego.
Także... A czy zapalenia uszu mogą mieć, panie doktorze, konsekwencje dla słuchu?
Jak najbardziej. Nawet jednym z typowych objawów ostrego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego jest niedosłuch, czyli upośledzenie słuchu.
Gorzej słyszymy po prostu.
Oczywiście.
Tak? A jakie choroby mogą właśnie spowodować ten niedosłuch, czy wręcz utratę słuchu? Możliwa jest utrata słuchu w wyniku takich przewlekłych zapaleń uszu?
Taką groźną chorobą, tak jak już powiedziałem, jest przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego. Perlak jest, nie jest guzem, jest rodzajem aktywnego zapalenia, które niszczy kość skroniową, czyli kość, w której znajduje się ucho i może doprowadzać do uszkodzenia ślimaka, czyli organu odpowiedzialnego za nasz słuch, jak również kosteczek słuchowych, które przewodzą dźwięk do ucha wewnętrznego.
No ale to nie tylko choroby, prawda? My się starzejemy i w związku z wiekiem też można po prostu gorzej słyszeć.
Tak, tu dotykamy dosyć istotnego problemu. Okazuje się, że w naszym społeczeństwie w populacji osób po 65 roku życia częstość wad słuchu wynosi około 30%, ale po 75 roku życia ten odsetek wzrasta już do ponad 50%. Czyli można powiedzieć, że połowa ludzi po 75 roku życia ma problem ze słuchem.
Ale powiedzmy, kiedy to się wszystko zaczyna? Bo mamy te 60 plus czy 70 plus, no gorzej już słyszymy, ale sam proces utraty słuchu czy gorszego słyszenia pewnie zaczyna się dużo wcześniej.
Oczywiście. Ten proces trwa przez dziesięciolecia. W zasadzie w wieku 30 lat ten proces się rozpoczyna. Także jeżeli policzymy do 65, 70 roku życia, to jest około 40 lat. Ten proces jest bardzo powolny, ale postępujący.
Ale można go przyspieszyć sobie na własne życzenie, w cudzysłowie, jakoś źle postępując ze słuchem, z uszami? Czegoś nie lubi słuch?
Słuch nie lubi wszystkich chorób, które dotyczą układu krążenia. To jest drugi taki bardzo ważny czynnik, który ten nasz słuch osłabia. Z chorobami układu krążenia jest związane chociażby palenie papierosów, ale też musimy wziąć pod uwagę wpływ urazów akustycznych, czyli wpływ bardzo głośnych dźwięków na nasz narząd słuchu. Jeżeli one się powtarzają, trwają latami, to również zwiększa ryzyko uszkodzenia słuchu.
Czy takie dźwięki głośne, nie wiem, stoimy przy kolumnie na jakimś koncercie heavy metalowym na przykład i gdzieś tam jest duże uderzenie dźwięku, to jest coś, co może uszkodzić nam słuch?
Oczywiście, wywołuje...
Na stałe, nieodwracalnie?
Tak. Takie mocne uderzenie dźwięku, jak pani redaktor powiedziała, i wywołujące uszkodzenie słuchu, to ostry uraz akustyczny. My takich pacjentów leczymy kilkunastu w ciągu roku w naszej klinice. W większości przypadków udaje się ten słuch uratować, ale nie zawsze. Także jest to groźne, jest to niebezpieczne.
No to powiedzmy, że to jest rzadsze, ale pewnie częściej słyszycie od pacjentów, panowie, że w uszach mi coś piszczy, albo słyszę jakieś szumy, coś mi tam, jakieś pojawiają się dźwięki. O czym to może świadczyć? Co to takiego?
No wszystko zależy, czy te zmiany są jedno, czy obustronne. Oczywiście zawsze...
W jednym uchu, czy w dwóch?
Czy po jednej stronie, czy po obu. Ja wracając do tego, o czym mówił pan docent, chciałbym podkreślić to, że dla nas nagły niedosłuch jest takim schorzeniem, jak zawał mięśnia sercowego dla kardiologów. Nasze działania powinny być natychmiastowe, nasze działania powinny obejmować w zasadzie całą paletę stosowania różnego rodzaju metod terapeutycznych, żeby doprowadzić do tego, żeby ten słuch wrócił do normy. Natomiast szumy uszne zwykle są jednym z objawów upośledzenia słuchu. To znaczy u pacjentów, u których obserwujemy pogorszenie słuchu, jedno czy obustronne, zawsze ci pacjenci zgłaszają to, że im bardziej szumi w głowie czy w uszach po jednej czy po obu stronach.
A co to znaczy, że jak szumi tylko po jednej?
No to niestety jest o tyle niebezpieczny objaw, dlatego że wtedy musimy bardzo dokładnie sprawdzić, przede wszystkim za pomocą badań dodatkowych, badań słuchu, ale również badań obrazowych, czy nic się nie dzieje w obrębie nerwu słuchowego, czy nic się nie dzieje w obrębie centralnego układu nerwowego.
Czyli lepiej jest, jak szumi w dwóch uszach, w
tak,
obu.
Tak.
Dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze, mamy czasami takie też uczucie, że mamy takie zatkane uszy, przełkniemy ślinę, i te uszy nam się odtykają. Co to takiego jest?
Tak, w większości przypadków uczucie zatkania ucha, które ustępuje po przełknięciu śliny, czyli po takim manewrze, który zmienia ciśnienie w jamie bębenkowej, związane jest z blokadą trąbki słuchowej, czyli kanalika, który łączy ucho z gardłem i zwykle jest to następstwo obrzęku błony śluzowej nosa w katarze, w chorobie przeziębieniowej.
Czyli znowu ten nos się pojawia.
Dokładnie tak.
To nie jest jakieś bardzo niebezpieczne, żeby trzeba było to konsultować z lekarzem, to zatykanie uszu.
Tak. Znaczy nawrotające takie stany powinny oczywiście być skonsultowane przez lekarza laryngologa. Natomiast bardzo często takie objawy obserwują u pacjentów, którzy latają samolotami, u zdrowych pacjentów, którzy latają samolotami. To też jest związane z dużą różnicą ciśnień.
Czy można gorzej słyszeć z powodu zalegającej w uszach woskowiny?
Oczywiście. Woszczyna, która całkowicie wypełni przewód słuchowy zewnętrzny, powoduje niedosłuch o typie przewodzeniowym. Mamy problem z przewodzeniem dźwięku do błony bębenkowej, do kosteczek słuchowych. Zwykle ten niedosłuch nie jest duży, ale jest bardzo irytujący dla pacjenta.
No właśnie, czy pacjent może nie wiedzieć nawet, bo on z zewnątrz na przykład, jak się to ucho ogląda, to wygląda, że jest tam nic nie ma. Ta woskowina może być niewidoczna?
Tak, z zewnątrz ta woszczyna, woskowina, inaczej mówiąc, jest niewidoczna, z tym, że ten proces zatykania ucha przez woszczynę jest długotrwały. Zwykle pacjenci opowiadają, że to ucho się zatykało, odtykało, aż w końcu się zatkało całkowicie. I bardzo często jest tak, że to się dzieje po próbie czyszczenia ucha patyczkiem higienicznym.
No właśnie, co z tymi patyczkami? Patyczki są dozwolone, czy wręcz przeciwnie?
Bo oczywiście, że są dozwolone, ale nie do czyszczenia uszu.
Jak wyczyścić ucho w takim razie? Jest też coś takiego proponowane, że można sobie zrobić woskowanie uszu. To taką świeczkę wkłada się woskową i ona pod ciśnieniem rzekomo ma wyciągnąć właśnie te wszystkie produkty zbędne w uchu. To jest bezpieczne?
Generalnie uważamy ten proces świecowania uszu za metodę niemedyczną, w związku z tym nie polecamy tego pacjentom. Najbezpieczniejszą metodą usunięcia woszczyny z ucha jest jej wypłukanie za pomocą bieżącej wody. Jak to zrobić? Najlepiej, jeżeli zrobi to osoba doświadczona, może być to lekarz, może być to pielęgniarka, za pomocą dużej strzykawki, którą napełniamy wodę o temperaturze ciała, wypłukujemy tą woszczynę z ucha.
Natomiast chcę podkreślić, że woszczyna nie jest brudem. Obecność woszczyny nie świadczy o naszej złej higienie, dlatego że każdy z nas ma woszczynę. Woszczyna jest w pewnym sensie po to, żeby chronić to ucho. Natomiast jej nagromadzenie, nierzadko trochę wymuszone przez nas właśnie za pomocą stosowania patyczków, które w pewnym sensie ubijają tą woszczynę w głębi przewodu słuchowego, powoduje cały splot zdarzeń, który prowadzi do pogorszenia słuchu.
A od czego to zależy? Czy od czegoś w ogóle możemy powiedzieć, od czego to zależy? Tak. Że jeden ma tej woszczyny więcej, a drugi mniej?
Tak naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę, że woszczyna to wydzielina gruczołów łojowych, a nie gruszczołów woskowinowych. W związku z tym pacjenci, którzy chociażby chorują na przewlekłe choroby skóry, jak łojotokowe zapalenie skóry, będą
mają trądzik na przykład.
Na przykład. Będą mieli tej woszczyny mieli więcej niż pozostała część społeczeństwa i takie osoby powinny bardziej o tą higienę dbać.
Jeszcze chciałam wrócić do tego świecowania uszu. Można sobie coś zaszkodzić, czy raczej to jest obojętne?
Tak. Metoda polega na włożeniu tej świecy do ucha i podpaleniu jednego jej końca. Można łatwo sobie wyobrazić, że ogień blisko ucha stanowi jednak niebezpieczeństwo dla pacjenta.
Czy takie działanie ciśnienia jakiegoś ciepła na ucho może mu zaszkodzić?
Może doprowadzić do urazu termicznego. Co prawda tych pacjentów, których ja leczyłem po świecowaniu uszu, które od razu powiem było nieskuteczne w przypadku ich schorzeń, to powodowało, że ucho było pokryte taką, można powiedzieć, białową mgiełką po tym świecowaniu, co utrudniało mi, że tak powiem, faktyczną ocenę stanu chorobowego.
Czy taka osoba, która gorzej słyszy, zawsze musi nosić aparat?
Nie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mamy różne rodzaje niedosłuchów. Generalnie możemy rozróżnić niedosłuch przewodzeniowy, który jest związany z chorobami czy stanami patologicznymi ucha zewnętrznego i środkowego. I takich chorych generalnie operujemy. Możemy drogą operacyjną poprawić im słuch. Drugi rodzaj niedosłuchu to niedosłuch czuciowo-nerwowy związany głównie z uszkodzeniem ślimaka, czyli ucha wewnętrznego I to ci chorzy są głównie, tak powiem, odbiorcami aparatów słuchowych.
Czyli to jest to związane z wiekiem?
Nie do końca, ponieważ niedosłuch czuciowo-nerwowy, oczywiście ten niedosłuch, w który aparatujemy, on jest zdecydowanie częstszy u osób w podeszłym wieku, ale też, że tak powiem, na niego może zachorować dziecko. Także tu akurat wiek nie jest czynnikiem decydującym.
A jeśli chodzi o tą utratę słuchu związaną z wiekiem, to tam dochodzi po prostu do degeneracji jakiejś, tak? To nie jest jakaś choroba, tylko po prostu zużywa się nam ucho, krótko mówiąc, tak kolokwialnie.
Ale ten problem nie jest taki prosty, jakby się mogło wydawać, ponieważ niedosłuch związany z wiekiem, czy starzenie się narządu słuchu, przebiega nie tylko na poziomie ucha, ale również na poziomie centralnego układu nerwowego, czyli na poziomie mózgu. Mówiąc tak bardziej obrazowo, nie niszczy nam się tylko słuchawka, ale również kabel i komputer, który to przetwarza.
Dlatego nierzadko jest taka sytuacja, że do starszych osób, które źle słyszą, wcale nie trzeba mówić głośniej, wystarczy mówić wolniej, co ma bardzo duże znaczenie.
Powiedzmy w takim razie o tak zwanych implantach ślimakowych, które Państwo tutaj wszczepiacie pacjentom w swojej klinice. Dla kogo to jest takie leczenie?
Jeżeli chodzi o implanty ślimakowe, ogólnie można powiedzieć, że to proteza słuchu przeznaczona dla osób głuchych. Ale nie do końca, ponieważ te kryteria dotyczące wskazań do implantacji zmieniły się w ciągu ostatnich 10-15 lat i powiedziałbym bardzo radykalnie. Osoby z coraz, że tak powiem, lepszym słuchem są kwalifikowane do implantacji. W tej chwili w naszej klinice prowadzimy już od kilku lat program implantów ślimakowych. Nasze kryteria to obecnie niedosłuch na poziomie 70 dB oraz złe rozumienie mowy, które oceniamy w specjalnych testach. Jest to poniżej 50% rozumienia całego materiału słownego.
To jest jedna tylko część jakby działalności, bo też wszczepiacie Państwo procesory dźwiękowe specjalne. To się czasami łączy i procesor razem z implantem ślimakowym. Proszę powiedzieć też, dla kogo jest ten rodzaj leczenia?
Mówimy o procesorach dźwięku implantów na przewodnictwo kostne, tak zwanych
jak to działa
implantów
właśnie?
Bacha. Jest to rodzaj aparatu słuchowego, który jest zaczepiony na głowie pacjenta w inny sposób niż typowy aparat słuchowy. Typowy aparat słuchowy, pacjent jego końcówkę wkłada sobie do ucha, do przewodu słuchowego i ten aparat wzmacnia dźwięk. Natomiast implanty na przewodnictwo kostne są zaczepione na specjalnej tytanowej śrubie wkręconej w kość skroniową, czyli są zaczepione za uchem i poprzez drgania kości czaszki ten dźwięk jest przenoszony bezpośrednio do ślimaka, do ucha wewnętrznego.
Trzeba powiedzieć, że to nie jest aparat, który można poprosić o wszczepienie, czy urządzenie, które można poprosić o wszczepienie z powodu utraty słuchu związanej z wiekiem. Tylko
nie.
To jest dla specyficznych grupy pacjentów.
Ten implant na przewodnictwo kostne został tak naprawdę wymyślony dla pacjentów bez małżowiny usznej, czyli takich, u których nie można było założyć, zakotwiczyć klasycznego aparatu. Klasyczny aparat nosimy na górnym załamku małżowiny usznej. Tak jest w większości przypadków. Były to głównie dzieci z zespołami wad wrodzonych. W miarę czasu te wskazania rozszerzyliśmy również na pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, którzy nie mogli nosić klasycznych aparatów, chociażby ze względu na stałe wycieki z ucha, jak również ostatnie ze wskazań to jednostronna głuchota.
Teraz czas na Państwa pytania. Proszę bardzo.
Nazywam się Grażyna Ciesielska. Czy inhalacje mogę robić sama w domu? I czy te inhalacje mogą być z olejku sosnowego, czy z inhalolu kupionego w aptece, czy z olejku z drzewa herbacianego?
Stosowanie inhalacji oczywiście jest bardzo korzystne dla generalnie górnych dróg oddechowych. Natomiast te inhalacje zwykle, proszę Państwa, my stosujemy również w naszej praktyce, ale wykorzystujemy inhalatory, a nie ciepłe powietrze, dlatego że sama gorące powietrze może powodować uszkodzenie błony śluzowej, która i tak jest uszkodzona przez ostrą infekcję. Dlatego przez inhalację nierzadko możemy powodować jakby nasilenie dolegliwości.
Proszę, kolejne pytanie.
Bardzo moim zdaniem ważna sprawa. Obserwujemy obecnie mnóstwo młodych ludzi, którzy jadą samochodem, nieraz nawet zamkniętym, i mają na maksa włączoną muzykę, także to ten samochód aż prawie że drga. Mnóstwo młodych ludzi, albo bardzo młodych, chodzi, siedzi godzinami ze słuchawkami w uszach i też słucha muzyki, nieraz wcale nie cicho. Proszę wyraźnie powiedzieć, jaki to ma wpływ?
To są przyszli nasi pacjenci.
Nasze ucho jest tak skonstruowane, że jest wciąż wentylowane przez powietrze, które je otacza. Ta wentylacja ucha również ułatwia oczyszczanie ucha z włoszczyny. Jeżeli zatkamy mechanicznie w jakikolwiek sposób ucho, to zaburzamy ten proces wentylacji. Zwiększa się ilość wydzielanej włoszczyny, jak również tworzy się maceracja, czyli takie odparzenie skóry w miejscu włożonej słuchawki.
Wejdę w słowo, bo Państwo tego nie widzicie. Ja widzę tutaj nasza inżynier Ola Woźniak, która realizuje audycję. W tym momencie w panice zdjęła słuchawki z uszu. Proszę Panie doktorze.
Tak, wszystko też zależy od długości używania. Jeżeli to będzie godzina, dwie godziny w ciągu doby, to myślę, że u większości młodych, zdrowych ludzi nie doprowadzi to do żadnego poważnego stanu, ale mam takich pacjentów, są to głównie osoby pracujące w handlu, które używają takiej przystawki do telefonu komórkowego włożonego do ucha, takiego palucha na uchu, które przez wiele godzin, że tak powiem, w tym urządzeniu chodzą, i tu widzę zdecydowanie częściej infekcję ucha zewnętrznego.
Chciałam poprosić panów o podsumowanie. Kiedy właściwie powinniśmy natychmiast szukać pomocy laryngologa? W jakich stanach, w jakich sytuacjach ogólnie związanych z zatokami, z uszami, z nosem, z tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy?
Jeżeli chodzi o zatoki, to tutaj dla nas podstawowym kryterium, oczywiście poza objawami, które pacjenci mają, to jest kryterium czasu. Jeżeli ten pacjent z powodu podejrzenia ostrego zapalenia z zatok zgłosi się do lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny wdroży odpowiednie, adekwatne leczenie i w wyniku zastosowania tego leczenia u pacjenta nie dojdzie do radykalnej poprawy, nie przestanie go boleć głowa, a wreszcie może również dojść do różnego wytwarzania się różnych powikłań, czyli te bóle głowy będą się nasilały. Jeżeli ten pacjent będzie miał cały czas zablokowany nos, jeżeli ten pacjent będzie miał bóle, które rozprzestrzeniają się poza głowę, bo dotyczą ucha, czy dotyczą okolicy czołowej, czy też występują inne objawy, jakby niezwiązane, czy nietłumaczone w pewnym sensie przez ostre stan zapalny, taki pacjent powinien zgłosić się na konsultację laryngologiczną jak najszybciej.
Jeżeli chodzi o tą część medycyny, którą ja się zajmuję, czyli audiologia i otoneurologia, to mógłbym powiedzieć, że są trzy takie stany. Nagłe ogłuchnięcie, nagłe zaniemówienie, czyli utrata głosu, i nagłe zawroty głowy związane z wymiotami i nudnościami.
Dziękuję panom bardzo. Doktor habilitowany Tomasz Przewoźny i doktor habilitowany Andrzej Skoryk z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego byli moimi i Państwa gośćmi. Państwu, którzy słuchają nas w radiu, dziękuję za uwagę, a naszym słuchaczom, którzy przyszli do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd nadajemy ten program, dziękuję za to, że byliście, że jesteście z nami, i za aktywność oczywiście i zadawanie pytań. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękujemy.
Dziękujemy.